Drodzy bracia i siostry, szereg lat temu w Stanach Zjednoczonych powstał taki spór między ewangelicznymi chrześcijanami, właściwie taka dyskusja, która się przerodziła w spór, na temat tego, czy uczniostwo jest opcją w życiu chrześcijanina, czy czymś niezbędnym, co wiąże się ze zbawieniem. No i jedni autorzy, mówcy twierdzili, że poddanie się Jezusowi jako Panu to jest opcja, że tacy, co się nie poddadzą, też będą zbawieni, bo najważniejsze jest samo nawrócenie, czy podniesienie ręki, wyznanie Jezusa swoim Panem, ale tak tylko deklaratywnie, a nie zawsze to w życiu tak będzie. Jedni tak twierdzili, drudzy natomiast mówili, że Jezus niedwuznacznie mówi, że jeśli kto chce pójść za Nim, to musi wziąć swój krzyż, naśladować Go codziennie i zaprzeć się samego siebie. No i zależnie od tego, jakie kto miał upodobanie wśród ewangelicznych chrześcijan, taką opcję przyjął. Ale kiedy czytamy listy apostolskie, widzimy, że tam apostołowie nie pozostawiają złudzeń co do tego, że prawdziwy chrześcijanin prowadzi nowe życie w Chrystusie. Że to nie jest tak, że on jest jedynie tak symbolicznie usprawiedliwiony, a to nie dotyka jego życia. Nic takiego nie uczyli. I już zaczęliśmy ostatnio mówić o tym, jak nowe życie prowadzą chrześcijanie w Chrystusie, jak zewlekli z siebie starego człowieka i dalej muszą to czynić i przyoblekać się w nowego. I omówiliśmy kilka wymagań, które są niezbędne dla chrześcijan. Prawdomówność, niegrzeszenie nieustającym gniewem, ale szybkie jednanie się z kimś, z kim mamy problem. Unikanie kradzieży i uczciwa praca oraz dobroczynność, unikanie nieprzyzwoitych słów, raniących, przykrych, ale mówienie tego, co będzie błogosławieństwem dla słuchaczy, wystrzeganie się zasmucania Bożego Ducha Świętego przez między innymi takie rzeczy jak gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, a zamiast tego przejawianie uprzejmości, serdeczności i wzajemnego przebaczenia, skoro Bóg tak nam wiele odpuścił w Chrystusie. Mamy naśladować Boga, chodząc w miłości, bo Chrystus dał dowód tej cudownej, czystej, świętej miłości, ofiarowując siebie Bogu, jako taka miła woń, miły zapach odkupienia. Apostoł Paweł ciągnie dalej te myśli, nie sposób ich omówić w całości, w jednym kazaniu, dlatego przeczytajmy od trzeciego wersetu 5 rozdziału listu do Efezjan do 5 rozdziału wersetu 21. Czytamy. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze, za wszystko, Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Także widzimy, są to wymagania nowego życia. Jest to wąska właśnie droga prowadząca do Królestwa Bożego. Ona wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Wolność chrześcijańska nie oznacza rozpasania, robienia tego, co nam się żywnie podoba. Kiedyś w dwóch audycjach wystąpił taki znany pisarz amerykański, ewangeliczny, Bob George. W jednej, kiedy go zapytano, czy palenie marihuany i nadużywanie alkoholu jest złe dla chrześcijanina, niedozwolone, to powiedział, jest jak najbardziej dozwolone, ale nie jest pożyteczne, dlatego lepiej tego unikać. W drugiej audycji, kiedy zapytano go, co myśli o nierządzie, o niemoralności płciowej, to powiedział, że no to jest dozwolone, jak najbardziej można to robić, ale jest to niekorzystne, więc lepiej tego nie robić. Więc widzimy, jak miękkie wydanie Ewangelii głoszą dzisiaj ludzie w porównaniu z tym, co mówi apostoł Paweł, na przykład, co mówili święci Boży ludzie w pierwszym wieku. Nie wszyscy na szczęście są tacy. Brat Paul Washer na przykład w takim swoim kazaniu powiedział, że jeśli jesteś zniewolony pornografią, to znaczy, że nawet nie zacząłeś być prawdziwym chrześcijaninem. Nawet zrębów prawdziwego chrześcijaństwa nie poznałeś. Tak mocnych słów użył. I zaznaczył, że jest to może trochę ostre, ale musi to powiedzieć. A tu właśnie czytamy o tych rzeczach nieczystych, gdzie właśnie jest problem, bo one dotyczą jednej z potrzeb naturalnych człowieka, jakim jest popęd płciowy. Jest to naturalne, jest to normalne, ale musi to być trzymane pod kontrolą. Musi być to opanowane, ponieważ jeżeli nie jest kontrolowane, może prowadzić do niszczących skutków. Atom, jeśli jest w swojej cząstce zamknięty, jest bezpieczny, ale jeśli się go rozszczepi, jeśli się go uaktywni poza obręb, którym naturalnie funkcjonuje, staje się niszczący. Przebadano ponad 200 kultur, które upadły, różnych mocarstw, różnych krajów, które miały swój rozkwit, swój postęp, swoją potęgę. I wszystkie one, według badaczy, upadły wtedy, kiedy rozprzestrzeniła się niemoralność. Kiedy zaczęto wychodzić ze współżyciem poza ramy małżeństwa, kiedy doszło do coraz większej ilości rozwodów, kiedy ogólnie szerzyła się rozwiązłość, różnego rodzaju zwyrodnienia przeciwko prawu Bożemu. I dlatego Paweł mówi, a rozpusta i wszelką nieczystość lub chciwość, zobaczmy, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Jedynie w taki sposób mogą być wymieniane, jak to robi apostoł Paweł, to znaczy ostrzegać przed tym, że to nie godzi się, żeby dzieci Boże tym się zajmowały. Statystyki są przerażające, jeśli chodzi o Amerykę. 68% ewangelicznych chrześcijan ma problem z pornografią i ponad 50% pastorów. Czym to się tłumaczy tam w Stanach? Brat Paul Washer w swojej książce, którą właśnie przetłumaczyłem, Wezwanie Ewangelii, a prawdziwe nawrócenie, tłumaczy to tym, że bardzo obniżono standardy nawrócenia. Sprowadzono nawrócenie do podniesienia ręki albo na przykład do powtórzenia modlitwy grzesznika. Nie głosi się tego, co Jezus i apostołowie głosili. Pokutuj i wierz. Porzuć stare życie. Nie głosi się tego, co apostoł Piotr mówił, że mamy obumrzeć dla grzechów, a żyć dla sprawiedliwości. I w rezultacie do kościoła wchodzą kozły i członkami zborów są kozły, a nie owce. I pastorzy nawet są kozłami. Weszli, nauczyli się paru formułek, ale naprawdę nie zgięli swego karku ani swoich kolan przed Panem Jezusem. I żyją starym życiem dalej, przyklejone wyznanie wiary do ust, ale serce daleko od Boga. I tym się tłumaczy między innymi taki stan. Na pewno powodów jest więcej, ale te rzeczy są bardzo niebezpieczne. Bo one polegają też na nadużyciu czegoś dobrego. Już o tym mówiłem ostatnio. Po prostu Bóg przewidział, że małżonkowie są blisko siebie, pewną intymność, która jest w ramach małżeństwa jak najbardziej wskazana i dozwolona, o ile nie jest jakaś zboczona, wynaturzona. Ale niestety diabeł robi wszystko, żeby ludzie nadużywali tego i wykraczali z tym poza ramy, które Bóg ustanowił. I dlatego są to rzeczy złe, które mogą zranić, mogą zaszkodzić. Pewien teolog słusznie napisał, co mamy robić na widok złych, takich nieczystych rzeczy. Ktoś, kto obcuje z komputerem, to wie, to niekiedy nawet one wchodzą, nawet nie wiadomo gdzie. Jakaś strona się otwiera, czy coś w ramach reklamy. I ten teolog napisał tak, uciekaj przed tym, co cielesne, seksualne, na sam jego widok. Nie możesz prowadzić dialogu z żądzą, porneją i niemoralnością cielesną. Ona zawsze wygrywa, zawsze ma argumenty po swojej stronie. Uciekaj na sam jej widok. I takim wzorem jest dla nas Józef, ten Józef egipski, który uciekł przed żoną Potyfara, która go nakłaniała do niemoralności, do cudzołóstwa. Takim wzorem jest dla nas Mojżesz, który wolał cierpieć uciski z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. On wiedział, że to jest przemijające, że to po prostu jest chwilowe i wiedział, co jest na drugiej szali, że na drugiej szali jest wieczność, Królestwo Boże, zbawienie, rzeczy trwałe, wartościowe. Problemem często chrześcijan jest niewiara. Po prostu jest coś takiego, że te rzeczy odległe, Królestwo Boże, zbawienie, wieczność, nie są tak realne jak coś namacalnego, coś już teraz dostępnego, co może sprawić jakąś rozkosz, przyjemność. Ale problem jest z tym taki, że możemy stać się jak Ezaw, rozpustni, niemoralni, jak mówili do Hebrajczyków. I za miskę soczewicy przysłowiową, za byle co, za marność, po prostu przehandlować nasze dziedzictwo, nasze zbawienie. Wystrzegajmy się tych rzeczy. Wiadomo, wielu z nas jako mężczyzn jest wzrokowcami, mamy słabość do tego, żeby gdzieś tam coś pięknego zobaczyć, ale lepiej, drodzy, unikać tego. Ciekawie oddaje Psalm 25, werset 3, Biblia Pierwszego Kościoła, taki nowy przekład wydany przez wydawnictwo Vocatio. Czytamy: zawodu doznają ci wszyscy, którzy dla tego, co bez wartości, popełniają nieprawość. Zobaczmy. Zawodu doznają ci wszyscy, którzy dla tego, co bez wartości, popełniają nieprawość. A więc takie rzeczy trzeba daleko znienawidzieć i, jak mówi list do Hebrajczyków, że Chrystus umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. I my mamy też tacy być. Psalm 97 mówi, że wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. List do Rzymian, 12 rozdział, mówi: brzydźcie się złem, lgnijcie do dobrego. Także tego trzeba unikać. Podobnie bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie, czyli składanie Bogu dziękczynienia, jest bardzo ważne. Tam, gdzie nie ma wdzięczności dla Boga, tam, gdzie nie oddaje się Mu chwały, gdzie zaniedbuje się w rodzinach modlitwę dziękczynną przed posiłkami, łatwo może wejść świat. Jak to się mówi, przyroda nie znosi próżni. Jeżeli nie oddaje się chwały Bogu, nie dziękuje się Bogu, nie lgnie się do Boga, to inne rzeczy mogą wchodzić. Jakieś media, niepotrzebne rzeczy, niebudujące, jakieś nieprzyzwoite żarty. Czy to znaczy, że wszelkie żarty są niewłaściwe? Pierwsza Księga Królewska wskazuje na przykład, że sam prorok Eliasz, taki mąż Boży, żartował. Żartował w sposób przyzwoity. Po prostu drwił z fałszywych proroków Baala. Czytamy: wołajcie głośniej, Pierwsza Królewska 18:27. Wszak jest Bogiem, chodziło o Baala, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi. Niech się więc obudzi. Niektórzy tłumaczą jeden z tu zwrotów, ze zwrotów hebrajskich użytych: albo jest w ustępie, albo się załatwia. Po prostu nawet tak. Czyli on wyszydził tych proroków Baala, zastosował poczucie humoru, takie trochę zjadliwe, ale Bóg tego nie potępił. Biblia jest też, znajdują się w niej obrazy, które są czasami zabawne, chociaż wymowa ich jest dość poważna. Na przykład ten obraz świni, która ma w swoim pysku kolczyk. Jest to obraz kobiety pięknej, ale niemoralnej, czy niemądrej. Księga Przypowieści, 11 rozdział, werset 22. Złoty kolczyk na ryju świni to samo, co piękna niewiasta bez obyczajności. Jest to znowu pewne poczucie humoru w tym widoczne, bo wyobrażamy sobie taką świnię? Po prostu zabawny widok to byłby. Także samo przyzwoite dowcipy, jakieś żartowanie, oczywiście z umiarem, jak najbardziej jest dopuszczalne. Tylko chodzi tu o nieczyste dowcipy, o właśnie takie dwuznaczne. A ludzie się w nich lubują. Czasami w miejscu pracy sobie uprzyjemniają czas, w cudzysłowie uprzyjemniają, takimi nieprzyzwoitymi właśnie dowcipami. Musimy tego unikać. Tak samo błazeńska mowa. Co to jest? To są takie niedorzeczne gadanie, takie bez sensu, głupie po prostu, dwuznaczne także. Także zamiast tego oddajmy chwałę i dziękczynienie Bogu. I Paweł pozostawia tutaj jasną sprawę w następnym wersecie, że żaden rozpustnik lub nieczysty, czy też chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Czyli on mówi, że człowiek, który trwa w niemoralności, nie pokutował z tego, nie zostawił tego za sobą, po prostu nie będzie zbawiony. Może się deklarować nawet jako chrześcijanin, ale jeśli trwa w niemoralności, nie będzie zbawiony. Chyba że to porzuci, bo Bóg nie pragnie śmierci bezbożnego, ale że bezbożny porzucił złą drogę i żył. Ale tu wyraźnie mówi, że nie ma udziału taki człowiek. I mówi to zastanawiającą rzecz. Chciwiec to znaczy bałwochwalca. Chciwiec, człowiek zachłanny, czy to w sferze erotycznej, czy w sferze materialistycznej, nie znający żadnego umiaru, służy temu pragnieniu, temu, na czym mu zależy, tak jakby Bogu. Jest całkowicie oddany tej pożądliwości, zamiast oddanym być Bogu. I to jest problem. I tacy ludzie nie będą mieli udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. I Paweł tutaj jeszcze wzmacnia to ostrzeżenie. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. Bo dzisiaj się zwodzi próżnymi słowy. Mówi się, no skoro się kochają, to może mogą sobie mieszkać na próbę bez ślubu. No kochają się, mają dobry zamysł, że tam za 3 lata może wezmą ślub. To są próżne słowa. Tu jest powiedziane, niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. Z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Biblia zabrania życia przed ślubem, życia na próbę, współżycia poza małżeństwem. To są wszystko grzechy, tak samo homoseksualizmu. Można znaleźć w internecie wywiady z ludźmi, którzy mają skłonności homoseksualne, ale się nawrócili i świadomie żyją w abstynencji całkowitej. A można znaleźć też artykuły i wypowiedzi takich, którzy zostali z tego uleczeni. I dzisiaj są nowymi ludźmi, którzy w ogóle nie mają już z tym problemu. I tak samo są ludzie uwalniani od tych grzechów innych. Także to zło jest od nich oddalone dzięki pokucie. I właśnie tu jest mowa o gniewie Bożym, który spada na nieposłusznych synów. Czytamy, że nie mamy być nawet takich wspólnikami. Zobaczmy, co tu jest powiedziane. Że nie mamy się bratać z ludźmi niemoralnymi. Jeżeli z nas ktoś by znał kogoś, kto mieni się chrześcijaninem, a jak mówi pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 11, jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą, to Biblia zaleca, żebyście z takim nawet nie jadali. 1 Koryntian 5, 11. Więc nie wolno nawet z takimi ludźmi się w żaden sposób bratać. I Paweł mówi, byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu, czyli w Chrystusie. Postępujcie jako dzieci światłości. To jest ciekawe, że jest ogromny kontrast między ciemnością a światłością. Jedno z drugim nie jest do pogodzenia. Także mamy postępować jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. W niektórych przekładach, w niektórych wersjach tekstu greckiego czytamy, że owocem ducha jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Więc widzimy tutaj jawne zaprzeczenie tej nauki, że chrześcijanin może żyć jak chce, może tkwić grzechu, a i tak będzie zbawiony, bo łaska przykrywa wszystko. Nic z tego. Prawdziwe, nowe życie musi być widoczne. Dobro, sprawiedliwość, prawda. Ale potrzebujemy takich przypomnień jak dalej. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu, czyli to, co się bardzo Bogu podoba, co się podoba Panu Jezusowi, to, co jest wolą Bożą. Trzeba zawsze upewniać się, czy to, co robię, jest miłe Panu. Czy ten czyn zbliży mnie do Jezusa, czy od Niego oddali? Czy ta przyjaźń, ta znajomość no, w jakiś sposób będzie budująca, czy oddali mnie od Królestwa Bożego? Czy dane spotkanie, na które się udaje, no, czy jakieś większe wydarzenie, no, kojarzy się z czymś dobrym według zasad Bożych, czy raczej tam będą rzeczy niechrześcijańskie, gorszące? Bo czytamy dalej, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Tu jest bardzo ważna myśl, że nie mamy mieć nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Są one nazwane bezowocne, bo one rzeczywiście nie wydają żadnych dobrych owoców. List Judy mówi o takich właśnie ludziach, którzy takie owoce złe wydają, że są drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. To jest straszny opis. Dlaczego dwakroć obumarłe? Po pierwsze, człowiek jest umarły na skutek grzechu adamowego, jest umarły duchowo. Ale ci ludzie poznali Jezusa, ale łaskę Boga naszego obracali w rozpustę, jak mówi list Judy. Łaską próbowali przykrywać swoje złe czyny. I mówić nawet tak, dlaczego nie mamy grzeszyć jeszcze więcej? Wtedy łaska będzie obfitsza. Nasze grzechy są dla Boga korzystne, bo może nam więcej miłosierdzia okazać. I wtedy umarli drugi raz. Umarli duchowo po raz drugi i po prostu na nich czeka już tylko wieczna śmierć. W jeziorze ognia, wieczne cierpienia. Więc widzimy, jak to poważna jest sprawa i nie ma tutaj żartów. Każdy z nas musi samego siebie trochę trzymać na wodzy. Nie można sobie pobłażać, bo łatwo sobie fofolgować w dzisiejszych czasach, gdzie zło jest tak ogólnie dostępne. I tak nie ma nad tym żadnej kontroli państwa, żadnej cenzury, niczego. Wszystko jest takie łatwe. Więc musimy tego unikać. I mamy nawet to piętnować, karcić. Bo jeśli dobrzy ludzie milczą, zło się szerzy. Nie wiem, czy wiemy, że w Kalifornii teraz wyszła nowa ustawa, która może doprowadzić do zakazu Biblii w tym stanie. Bo w myśl tej ustawy rodzicom nie wolno wpływać na dzieci pod względem religijnym. Tam od lat chrześcijanie i republikanie, bardziej konserwatywni, niewiele robili i skrajna lewica doszła do tak wielkich rozmiarów, że dąży do tego, żeby Biblii zakazać w stanie Kalifornia. Do tego dochodzi. I w ogóle ograniczyć działalność religijną. Poddać ją kontroli tamtych władz. Nie wiem, co zrobi prezydent Trump, czy ma takie uprawnienia, żeby tam zareagować, ale groźna sytuacja się tam wytworzyła. Ludzie biją na alarm. Także widzimy, że zło się szerzy, gdy dobrzy ludzie milczą. Mamy piętnować zło, otwarcie mówić, że to jest złe. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Jeden z senatorów powiedział, że tam ci ludzie są nie w porządku, że z nimi były wielkie skandale, również takie niemoralne i oni im nie na rękę jest Biblia, bo ona ich demaskuje. Im się ta księga nie podoba i chcą jej zakazać, bo bardzo nieczyste konto mają tam demokraci właśnie w Kalifornii. Ta księga wywołuje sprzeciw. A już co powiedzieć o Europie, prawda, gdzie w Europie Zachodniej także są sprzeciwy wobec Słowa Bożego. W wielu krajach, jak ostatnio był brat John Brandt w Siedlcach, to mówił, że u nich w Szkocji jest niemożliwe, żeby ktoś nawet odczytał publicznie werset piętnujący jakieś grzechy czy niemoralność, bo zaraz policja za chwilę już go zamknie. Także takie są sytuacje. I dlatego czytamy, że wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Światło Słowa Bożego demaskuje grzech. Nie pozostawia tutaj żadnych wątpliwości. Czytamy, że wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Czyli wszystko, co zostaje oświetlone Słowem Bożym, jest już jasne. Inne przekłady oddają to tak, że wszystko, co daje się oświecić, staje się światłem. Czyli ci ludzie, którzy dotąd byli w ciemności, jeśli dadzą się oświecić, oni sami staną się światłością. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Starożytny wiersz chrześcijański, który znalazł się tutaj, który apostoł Paweł powtórzył po kimś, i on wskazuje na to, że człowiek grzeszny jest jakby w letargu i jest martwy. I dopiero wtedy, kiedy się przebudzi, kiedy powstanie z tej śmierci duchowej, Chrystus staje się jego światłością. Tu zachęta dla nas, abyśmy pilnie zważali, jak mamy postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Żyjemy w trudnych czasach, więc musimy mądrze wykorzystywać czas. Takim mądrym wykorzystywaniem czasu jest świadome przeznaczanie codziennie pewnej ilości czasu na taką głębszą modlitwę. Warto to robić zwłaszcza rano, na czytanie Słowa Bożego z modlitwą. I warto też, żeby też co najmniej raz w tygodniu wspólnie zasiąść, coś przeczytać, pomodlić się. Warto też z dziećmi codziennie czytać opowieści biblijne. Warto o to zadbać i wykorzystywać czas na dobre rzeczy. To wymaga wysiłku, bo zło tak łatwo przychodzi. Lenistwo tak łatwo przychodzi, obojętność tak łatwo przychodzi. A tutaj trzeba pewnego wysiłku, świadomie zaplanować, trzymać się tego, dbać o to. Tak samo inne dziedziny, no żeby komuś pomóc, też trzeba zaplanować to. Też trzeba pomyśleć, jak możemy komuś pomóc duchowo, jak możemy komuś pomóc też i materialnie. Trzeba pomyśleć, ile możemy dać komuś, jak kogoś możemy wesprzeć. Dlatego czytamy, nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Tą wolę mamy przede wszystkim objawioną w Słowie Bożym. Ale Bóg może też nam wskazać, podsunąć jakąś myśl, co jest Jego wolą dla nas na dany czas. Co powinniśmy czynić. I czytamy, i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I tutaj widzimy, że są to rzeczy wykluczające się wzajemnie. Napełnianie się alkoholem powoduje rozwiązłość. Człowiekowi rozwiązuje się język, puszczają jakieś hamulce, może bardzo źle się zachowywać i niemoralnie nawet. A my zamiast tego mamy napełniać się duchem. W Grece jest tu taka konstrukcja, która oznacza stałe napełnianie się duchem, ciągłe, na nowo. Dajcie napełniać się duchem. Dosłownie należałoby to przetłumaczyć. Także bardzo ważne jest napełnianie się Duchem Świętym. W łacinie występuje taka ciekawa zbieżność słów, które jednak co innego oznaczają. Na przykład jest słowo spirytus, które po polsku kojarzy się wiadomo z jakim napojem. I niektórzy ludzie rzeczywiście wolą się spirytusem napełniać. Ale po łacinie spirytus znaczy duch. I spirytus sanctus znaczy Duch Święty. Ale niektórzy ludzie wybierają spirytus zamiast właśnie tego Ducha Świętego. I to jest problem. Właśnie widziałem nawet taką wódkę, która się nazywa Absolut. Absolut to przecież jest Bóg. Strasznie bluźnierstwo ci producenci uczynili. Absolut to jest najwyższa doskonałość. A więc widzimy, do czego dochodzi. Więc pamiętajmy, że alkohol jest zdradliwy. W naszym kraju generalnie nie ma kultury picia. I mało kto umie z umiarem pić, a ci, co mówią, że piją z umiarem, to często są alkoholicy i mają straszny z tym problem i tylko okłamują samych siebie i swoje rodziny. Więc bądźmy świadomi tego, że potencjalne zagrożenie jest w alkoholu, że lepiej napełniać się Duchem Bożym niż alkoholem, który przyćmiewa umysł. Czytamy, że mamy rozmawiać z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. To są różne rodzaje pieśni pochwalnych dla Boga. Psalmy to takie modlitwy, jak wiemy, one są w Biblii. Hymny to są takie wysławiające Boga bezpośrednio, jakieś sformułowane utwory. A pieśni duchowne to są też na tematy Boże, duchowe, innego rodzaju pieśni, niekoniecznie skierowane do Boga, ale opisujące rzeczy duchowe. I zauważmy, dam komuś od razu 100 zł, jak mi udowodni, że kiedykolwiek pierwsi chrześcijanie grali na instrumentach w czasie swoich nabożeństw. Nie było tego. Czytamy to zamiast tego, że śpiewali i grali w sercu swoim Panu. To znaczy, że jedyne instrumenty to ta muzyka, która rozbrzmiewała w ich sercach. Chrześcijaństwo przez kilkaset pierwszych lat nie znało w ogóle instrumentów. Starożytne kościoły, które do dzisiaj zachowały tradycję wczesnochrześcijańską, do dzisiaj nie używają instrumentów. W wielbieniu śpiew jest a cappella. Nie mówię, żeby tu stworzyć jakiś problem z tego. My przyjęliśmy taką zasadę, że gramy i cenimy dobrych muzyków, którzy usługują w kościołach, ale pamiętajmy, że takie było wczesne chrześcijaństwo. Oni grali tylko w swoich sercach. Nigdzie nie czytamy, żeby któryś z apostołów czy uczniów grał na jakimś instrumencie na nabożeństwie. Tego po prostu nie było. Niektórzy odwołują się do psalmów, że są tam harfy i inne, ale to było stare przymierze. W Nowym Przymierzu zrezygnowano z tego. Nawet ojcowie kościoła niektórzy pisali dlaczego. Że instrumenty wprowadzały pewną zmysłowość, pewną cielesność i Bóg dopuszczał to ze względu na to, że jeszcze nie nadeszła era Ducha Świętego w czasie starożytnego Izraela. Że dopiero z nadejściem chrześcijaństwa, Chrystusa, przyszła era Ducha Bożego i dlatego już teraz nie potrzeba takich wzmacniaczy muzyczny. Ale to jest inna sprawa. W każdym razie widzimy, że pieśni mają wielką rolę i też pamiętajmy, że lepiej właśnie też korzystać. Puszczać sobie takie pieśni, śpiewać, one podnoszą na duchu. warto mieć jakieś nagrania w domu, pieśni. To jest budujące. To nie znaczy, że nie wolno nam słuchać świeckiej muzyki, tylko zależy jakiej. Bo wiele jest niestety złej świeckiej muzyki, której lepiej nie słuchać. Ja sam nieraz byłem niemile zaskoczony, kiedy wgryzłem się w jakiś tekst nawet przyjemnej, łagodnej melodii, gdzie tekstu nie znałem, ale kiedy przeczytałem po angielsku ten tekst, byłem przerażony nieraz, co przemycają ci twórcy przy takim pięknym podkładzie muzycznym. Więc trzeba tu też zachować pewną ostrożność, korzystając z takich przyzwoitych form rozrywki, także muzycznej. Ale pieśni największą mają wartość, bo one są skierowane ku Bogu, one mają pouczające słowa. I mamy zawsze za wszystko dziękować Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli ta wdzięczność znowu jest podkreślona. Była ona w wersecie 4, że dziękczynienie powinno wyprzeć jakieś takie nieprzyzwoite rzeczy w mowie, w zachowaniu. A tutaj znowu mamy mowę o dziękczynieniu skierowanym do Boga Ojca w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I tu tak, żeby krótko powiedzieć, jedni bibliści to odnoszą do tego, że to jest końcówka tego fragmentu, a inni do następnego, do spraw rodzinnych. I o tym byśmy mówili, jak Bóg da, następnym razem. Ale podsumujmy jeszcze nasze rozważania. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijanin, który jest nawrócony i który ciągnie za sobą ogon starych grzechów, który dalej tkwi w tych wszystkich brzydkich rzeczach, o których tu mówiliśmy, w niemoralności płciowej, w wulgaryzmie, w jakiejś nieczystości, w chciwości, zachłanności, w uczynkach ciemności. Jest to nie do pomyślenia z biblijnego punktu widzenia. Apostołowie głosili inną Ewangelię, że chrześcijanin to nowy człowiek, nie że doskonały, ale taki, który zerwał z grzechem i który ma moc chodzić w światłości, ma moc, żeby pokonywać grzech w swoim życiu. I to jest właśnie droga Boża. I tak też żyjmy. I Bóg jest w stanie nas wyposażyć we wszelką moc, we wszelką pomoc, aby tak żyć. I pamiętajmy, że jeśli czasami upadamy, to nie poddawajmy się. Nie poddawajmy się, możemy przyjść znowu pod krzyż Golgoty, prosić o wybaczenie w imieniu Jezusa, być szczerymi przed Bogiem. I tutaj warto pamiętać o jednym, żebyśmy umieli też przyjmować krytykę z wdzięcznością. Jeżeli ktoś nam zwróci uwagę na coś, że w czymś nie dopisujemy, przyjmijmy to i wprowadźmy w czyn. Wtedy nigdy nie zbłądzimy. I tu jest jeszcze bardzo ważna rzecz, żebyśmy byli miłosierni też dla siebie i dla innych. Powinniśmy być miłosierni dla innych, ale musimy być miłosierni także w stosunku do samych siebie. Nie możemy osądzać samych siebie ostrzej niż Bóg to czyni. Powinniśmy zatem żyć przez miłosierdzie Boże w każdym czasie, biorąc odpowiedzialność za nasze życie, a nie wymyślając sobie albo mieszając siebie z błotem. Bóg tego nie pragnie. Nie ma w tym żadnej zasługi. Pokuta jest tym, czego Bóg pragnie, a nie samych wyrzutów sumienia albo jakiegoś samoubiczowania, prawda? Tu też trzeba uważać, bo czasami chrześcijanin ma problem, że nie umie sam sobie przebaczyć. Kiedyś zgrzeszył, kiedyś upadł i nie może sobie jakoś przebaczyć. Drodzy, problem jest po naszej stronie. Bóg chce przebaczyć, jeśli szczerze pokutujemy. Także musimy o tym pamiętać. I nie miejmy, drodzy, innych oczekiwań, jak tylko tego, że będziemy zaciekle kuszeni wręcz do ostatniego tchu naszego życia. Pewien mądry człowiek z pierwszych wieków chrześcijaństwa powiedział tak. Prawdziwie mądra osoba zna różnicę pomiędzy tym, co słuszne i niesłuszne, między dobrem i złem, prawdą i fałszem i usilnie trzyma się tego, co jest dobre, prawdziwe i piękne, ale w pełni oczekuje, że będzie próbowana, sprawdzana, kuszona do jej ostatniego tchu. Powiedział też, że bez bycia kuszonym nikt nie może wejść do Bożego Królestwa. Całe życie człowieka na ziemi jest próbą według Pisma. Wiemy, że Hiob o tym mówił, dlatego jesteśmy próbowani bardzo często, musimy tego nawet oczekiwać, że próba nagle nas zaskoczy. I nie prośmy Boga, żeby zabrał nasze jakieś cierpienie, ale prośmy o moc, byśmy mogli unieść te ciężary, które czasami musimy dźwigać, ten krzyż, ale też, żebyśmy mogli odpierać zło, które do nas przychodzi, bo Bóg nikogo nie kusi. Nawet ta modlitwa Ojcze nasz, nie wódź nas na pokuszenie, może być źle zrozumiana ze względu na staropolszczyznę, że Bóg jakby miałby nas prowadzić na pokuszenie. On nas nie prowadzi. Nowsze przykłady oddają, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Ale pamiętajmy, że nasze zbawienie w pełni stanie się naszym i zostaniemy zwycięzcami w Chrystusie, kiedy mówi Księga Objawienia, zwyciężymy w próbie i list Jakuba podobnie. I skupiajmy się wyłącznie na Bogu i światłości. Nigdy nie skupiajmy się na ciemności, kuszeniu i grzechu. To klasyczna nauka. Wypełnijmy samych siebie dobrymi rzeczami. Nie dajmy się zahipnotyzować przez mroczne rzeczy. Nie rozmyślajmy o złych rzeczach. Rozmyślajmy o rzeczach dobrych, a Bóg zadba o resztę. Znośmy swoją próbę, swoich błędów i grzechów spokojem, pogodnie, w miłosierdziu Bożym. To jest bardzo ważne. Pewien mądry człowiek z Rosji powiedział, posiadać Ducha Świętego oznacza patrzeć na swoją własną marność spokojem, ponieważ wiesz, że Boże miłosierdzie jest większe niż twoja marność. Pewna młoda kobieta, która zmarła w wieku 24 lat, napisała do przyjaciółki. Jeśli jesteś skłonna znosić próbę własnej marności pogodnie, wtedy na pewno będziesz słodkim mieszkaniem Jezusa. Więc pamiętajmy o tym, żeby też nie dołować się, kiedy upadamy. Iść do Chrystusa. Nie żyć z tym poczuciem winy. Nie pognębiać się. Patrzeć na siebie tak, jak Bóg na nas patrzy. Z łaskawością, z miłosierdziem. I nie możemy, drodzy, pozwolić diabłu radować się dwukrotnie. Pitagoras powiedział, jeśli upadamy, diabli radują się. Jeśli pozostajemy na dole, diabli nie przestają się radować. I nic nie zastydza demonów bardziej niż to, gdy upadszy, powstajemy znowu. Musimy więc znosić w pokoju, spokojnie nasze własne upadki, słabości. Spodziewajmy się ich, nie przyczyniajmy się do nich, ale spodziewajmy się ich. Nie jesteśmy Bogiem. I gdy upadasz, powstań natychmiast i zacznij od nowa. Ilekroć upadamy, powstajemy. Na pewno upadniemy nieraz. Jest powiedziane w piśmie, że mądra osoba, mądry człowiek, jak mówi Księga Przypowieści, 24 rozdział, upada 7 razy, ale znowu się podnosi. Głupiec nie powstaje, głupiec nawet nie wie, że upadł. Mądra osoba wie, że gdy upada, to musi szybko powstać ponownie. Według nauki tradycyjnej chrześcijańskiej mówi się, tylko Bogu jest właściwe nigdy nie upadać. Demonom jest właściwe upadać i nigdy nie powstawać, ale ludziom właściwe jest, na pewno zaś chrześcijanom, upadać i podnosić się, upadać i znowu wstawać. Pewien mądry człowiek opisał ludzkie życie chrześcijańskie, gdy zapytał go poganin, co to znaczy być chrześcijaninem. Powiedział tak, chrześcijanin to osoba, która upada i powstaje, upada i jest podniesiona znowu łaską Bożą, by zacząć od nowa. W każdej chwili można i nawet trzeba zacząć od nowa. I wreszcie jest taka jeszcze rada na koniec. Poproś o pomoc, gdy jej potrzebujesz, bez strachu i bez wstydu. Poproś kogoś dojrzałego. Wszyscy potrzebujemy pomocy. Rosyjskie przysłowie mówi, jedyne co możesz zrobić sam własnymi siłami, to zginąć. To znaczy pójść do piekła. Jeśli jesteśmy zbawieni z innymi. Potrzebujemy zatem rady. Musimy mieć przyjaciół, musimy być z innymi. A czasami potrzebujemy konkretnej pomocy, kiedy na przykład jesteśmy od czegoś uzależnieni, od tych grzechów, o których mówiliśmy. Wtedy musimy pójść i poszukać tej konkretnej pomocy, tak jak poszlibyśmy do lekarza w chorobie. Czasami nie wiemy, co czynić, więc potrzebujemy pomocy. Musimy pójść do jakiejś starszej, dojrzałej osoby, do kogoś bardziej doświadczonego, aby nam dał jakieś wskazówki. Ale nigdy nie powinniśmy się tego wstydzić, żeby szukać pomocy. To jest normalna część ludzkiego biegu. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby biec ze wszystkim, z byle jaką sprawą do ludzi. Chodzi raczej o to, że wtedy, kiedy sobie nie radzimy, kiedy mimo ponawianych prób nie potrafimy pokonać problemu, wtedy szukajmy pomocy. Także drodzy, czyste, nowe życie podległe Panu Jezusowi jako Panu jest normą w życiu chrześcijanina. Są upadki, są załamania, są kryzysy, ale dziecko Boże idzie naprzód, rozwija się, uświęca się, zmierza do zbawienia, nie żyje jak świat. Także niech Bóg nam w tym dopomoże, także za pomocą innych też braci i sióstr, ich modlitw, żebyśmy zachowali prawość w tym świecie coraz bardziej mrocznym i grzesznym. Amen.